Kiedy patrzymy na, w szczególności na Stary Testament, dla wielu ludzi twierdzi, że Bóg Starego Testamentu to jest taki srogi sędzia, który tylko patrzy, aby jak temu człowiekowi dokuczyć. Cały czas jakieś wojny, cały czas wydawanie wyroku. I raptownie dla nich Bóg Nowego Testamentu jest zupełnie innym Bogiem. I czasami jakby niechcący, nieświadomie wierzymy w dwóch różnych Bogów. Ale kiedy czytam Stary Testament i Nowy Testament, to stwierdzam, że Bóg się nie zmieniał. Bóg, jak był srogi w Starym Testamencie, jest srogi w Nowym Testamencie. Mamy 5 rozdział Dziejów Apostolskich, księgę historii Ananiasza i Safiry, którzy zostali osądzeni i zmarli od razu. Bóg ich jakby ukarał za to, że próbowali okłamać Ducha Świętego. 11 rozdział 1 listu do Koryntian, który dość często czytamy przy wieczerzy, też pokazuje Boga, który sądzi. Bo tam jest mowa i czyż niewielu, znaczy wielu zasnęło albo choruje, bo niegodnie przyjmują wieczerzę pańską. Czyli ściągnęli na siebie sąd. Bóg jest miłościwy i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Mamy historię Księgi Jonasza, która mówi o Bożym miłosierdziu dla Niniwy, ale mamy też księgę, na którą dzisiaj chciałbym się pochylić. Przez cały tydzień przygotowywałem się do 3 rozdziału Księgi Jonasza. Ale wczoraj tak już przyszło, że mam Księgę Jonasza odłożyć. A może, że mamy lato, więc takie jakby trochę lżejsze słowo. Żebyśmy spojrzeli na Księgę Jonasza, przepraszam, na Księgę Ozeasza z lotu ptaka. Nie chcę wchodzić tam w szczegóły, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną główną myśl, która się przewija, jedną z głównych myśli w tej księdze. Miłość Boga do swojego ludu. Pomimo niewierności tego ludu. Dzisiejsze kazanie, chociaż zastanawiałem się, czy nie powinienem zmienić, ale takie w zasadzie chyba powtarzane, czasami ludzie mówią, że to slogan, Bóg Cię kocha. I możemy się zastanowić, co to znaczy, że Bóg Cię kocha. Kocham Cię w dzisiejszym czasie dla jednych jest pustym sloganem. Ci, w szczególności, którzy zostali w jakiś sposób zranieni, czy nie doświadczyli miłości, mówią, to jest pusty slogan, to jest tylko takie puste słowo powtarzane, żeby komuś było miło. Ale dla zakochanych to jest wyznanie najgłębszych uczuć. Kiedy zakochane osoby wyznają sobie miłość, to dla nich jest z jakimś kontekstem, z jakąś otoczką i pociągające za sobą pewne myśli, pewne oczekiwania, pewne plany. Cała Biblia mówi o miłości Boga do człowieka. Stary Testament to jest linia Mesjasza. Bo jeśli spojrzymy od Księgi Rodzaju jeśli chronologicznie poukładamy Stary Testament do samego końca, to tak naprawdę chodzi o Chrystusa w Starym Testamencie. I w jaki sposób szatan próbował przerwać tą linię mesjańską, zadziałać, żeby Mesjasz nie pojawił się na tym świecie. Mesjasz miał pojawić się w Izraelu. w konkretnym wybranym narodzie. I jeśli, kiedy zobaczymy w szczególności Tamar i Judę, kiedy wydawało się, że już ta linia zostaje przerwana, ale Bóg w cudowny sposób to tam zadziałał, może nie jest zrozumiały dla nas, ale Bóg przedłużył, jakby ochronił tą linię mesjańską poprzez naród, próbę unicestwienia całego narodu. Jeśli przeciwnik Boży stwierdził, że nie da rady pojedynczo, to może tak jak czytamy to w księdze Estery, zgładzę cały naród i będzie po problemie. I przy tym jest jakby wtórną historią, historia wokół tej linii mesjańskiej, historia ludu Bożego, który jest raz bliżej, raz dalej od tej linii mesjańskiej. I pojawia się Ozeasz, który działa w Izraelu. Jak pierwszy werset tej księgi mówi 1:1. Słowo Pana, które doszło od Ozeasza, syna Bariego, w czasach króla Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, czyli królów judzkich, i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. Czyli działa za panowania tych królów wymienionych tutaj. Jego służba trwa, służba Ozeasza, około 40 lat. Ozeasz żył w tym okresie, kiedy Izrael jest podzielony na północ i południe, na państwo Izrael i państwo Judę. W tym czasie, w samym czasie działali tacy prorocy jak Amos, Izajasz i Michałasz. Ozeasz, kiedy rozpoczynał swoją służbę, Izrael był jeszcze w jakimś tam swoim militarnym, gospodarczym rozkwicie. Ale kiedy kończył swoją służbę po tych 40 latach, Izrael poszedł w niewolę. W niewolę asyryjską. Czyli Ozeasz dążył czasu wypełnienia się swoich proroc. Naocznie widział podbicie Izraela przez Asyrię i uprowadzenie do niewoli. Ozeasz odegrał podobną rolę w Izraelu, jak później Jeremiasz w Judzie. Bo podobnie działał Jeremiasz w Judzie, ostrzegał Judę przed konsekwencjami trwania w grzechu. I nawoływał: zawróćcie do Pana. I podobnie jak Izrael za czasów Ozeasza, to później Juda za czasów Jeremiasza nie usłuchała słów proroków, tych proroków. I obaj ci prorocy widzieli, jak ich narody idą w niewolę. Obaj przestrzegali, że odejście od żywego Boga doprowadzi do upadku całego narodu i w końcowym etapie do zniewolenia. I kiedy nie zostali wysłuchani, obaj widzieli, jak to się dzieje. Jednym z tematów, takich głównych tematów Księgi Ozeasza jest miłość do wybranego narodu oraz wołanie o powrót do Niego. I obraz ten w tej księdze został ukazany poprzez intymne relacje w małżeństwie. Ozeasz, jak znamy tą historię, tak się zastanawiałem, co można byłoby rozpocząć, przeczytać na rozpoczęcie kazania. No, wypadałoby przeczytać całą księgę, więc może uczyńcie to, skoro nie było możliwości przed kazaniem, to kiedy wrócicie do swoich domów, usiądźcie do lektury Księgi Ozeasza. Prześledźcie to co tam się dzieje. Bo chciałbym właśnie na tym kazaniu zabrać do tej księgi. Do czasów Ozeasza. Ozeasz otrzymuje bardzo dziwne polecenie. Ciekawe, jak byśmy dzisiaj to usłyszeli, że Bóg mówi podobnie jak do Ozeasza, idź poślub kogoś, kto żyje w nierządzie. Pewnie oburzenie, Panie Boże. No. Sam pamiętam, kiedy przed ślubem modliłem się, czy mówiłem do Boga, Boże, mam nadzieję, że skoro zachowałeś mnie w czystości, to otrzymam też taką żonę, która zachowała siebie w czystości. Mówię, bo w innym przypadku to chyba będzie niesprawiedliwe. Więc mamy tendencję do no, Panie Boże, nie, to nie jest po mojej myśli. To nie tak masz zadziałać. Zaraz otrzymuję polecenie, aby ślubić kobietę, która uprawia nierząd. I to symbolicznie wskazuje Boga do niewiernego ludu. Historię Ozeasza można opowiedzieć krótko tak. Oto młody mężczyzna pokochał dziewczynę. Poznał przepiękną dziewczynę. Ujęła go swoją osobowością, swoim wyglądem. I zaczęli spędzać z sobą każdą wolną chwilę. Ale pewnego dnia wydarzyło się coś niedobrego, nieoczekiwanego. Oto ta wybranka tego młodzieńca zaczęła uprawiać nierząd, stała się prostytutką. Z powodu nieznanych przyczyn została ta dziewczyna prostytutką. Ozeasz znalazł się w wielkiej rozterce, bo zgodnie z prawem mojżeszowym powinien przyprowadzić ją do starszych miasta i wydać ją na śmierć przez ukamieniowanie. Bo taka była przewidziana kara za cudzołóstwo. Pamiętacie w księgach mojżeszowych, kiedy Bóg mówi, aby taką niewiastę wraz oczywiście z osobą, z mężczyzną, który z nią dokonywał tego nierządu, mają być wyprowadzeni poza obóz i ukamieniowani. Bóg jednak każe coś zupełnie innego. Mówi do Ozeasza, idź ożeń się z Gomer. I możemy sobie wyobrazić, w jakim tempie rozeszły się plotki o tym, co się dzieje w domu Ozeasza. Doskonale wiemy, kiedy coś się wydarzy w jakiejś miejscowości, w jakimś, jak szybko plotki potrafią się rozchodzić. Zanim człowiek, tak jak pamiętam kiedyś pewien człowiek mieszkający w Chicago, w tej enklawie polskiej, mówi, jak przyjedziesz do Stanów, to unikaj Chicago. Bo mówi, bo na początku tego getta polskiego kichniesz, ci na końcu od razu odpowiadają na zdrowie. Tak szybko potrafią rozchodzić się plotki. Jego dom stał się taką samotną wyspą na morzu niechęci, krytyki, potępienia i odrzucenia. Pewnie powtarzano sobie, słyszałeś, co zrobił Ozeasz? Przecież to był taki bogobojny, grzeczny mężczyzna. Słyszałeś, że żenił się z prostytutką? Co mu do głowy strzeliło? Przecież tutaj tyle pięknych kobiet, dziewczyn jest, tyle tam ma taki wybór, a on wybrał prostytutkę, taki no fajny facet. Co on narobił? A taki był porządny i bogobojny. I czytamy w pierwszym rozdziale, że Gomer urodziła Ozeszowi syna, którego, pierwszego syna, którego na polecenie Pana nazwał Jezreel. Następnie rodzi się jeszcze dwójka dzieci. Dziewczynka niemiłowana i chłopiec nie mój lud. Bardzo dziwne imiona. Niemiłowana i nie mój lud. Po czym czytamy, że Gomer w kolejnych rozdziałach, że Gomer wróciła do swojej profesji. Wróciła z powrotem do uprawiania prostytucji. Przy tym bardzo mocno się zadłużyła. I można byłoby się spodziewać, że teraz Bóg powie swojemu prorokowi: Ozaszu, uczyniłeś wszystko, co było w twojej mocy, aby odmienić los twojej kobiety. Twoje działania jednak nie przyniosły żadnego skutku. Zostaw więc ją w spokoju. Przestań o niej myśleć. Zajmij się wychowaniem dzieci. A o tej kobiecie to ty weź, zapomnij. Ale Bóg mówi do Ozasza zupełnie coś innego. Mówi: idź, pokochaj jeszcze raz tę kobietę i sprowadź ją do domu. I Ozeasz uczynił według polecenia Boga. Jednak najpierw musiał ją wykupić z niewoli, gdyż ona w międzyczasie sprzedała się w niewolę. I Ozeasz zapłacił za nią wysoką cenę i sprowadził ją do domu. Myślę, że to nie było tylko suche wykonywanie polecenia. Tym bardziej, że Bóg mówi: pokochaj ją znowu. Ozeasz ją wcześniej kochał. Myślę, że jakieś rozterki pojawiły się, kiedy ona go zostawiła dzieci, poszła dalej uprawiać nierząd. Ale kiedy zaczął ją odzyskiwać, z powrotem ją pokochał. I czynił to z miłości. I potrafił, w związku z tym, że ją kochał, zapłacić za nią wysoką cenę i sprowadzić ją do domu. Prorok mówi swojemu ludowi: doświadczyliście tylu wspaniałych dzieł Pana. On wyprowadził was z niewoli egipskiej. Wiele razy ratował w czasie wędrówki przez pustynię, aż wprowadził was do ziemi obiecanej. Nosił was podobnie jak orzeł na swoich skrzydłach. Jak orzeł na swoich skrzydłach podtrzymuje młode. Prowadził was pośród znaków i cudów, ukazując swoją moc i niewyczerpaną miłość. A wy odwróciliście się do Niego plecami i zwróciliście się ku obcym bóstwom. Pogrążyliście się w duchowym i fizycznym nierządzie. Jesteście podobni do niewiernej, cudzołożnej kobiety, oddającej się wielu kochankom. Czy to nie przypomina wam czegoś? Czy to nie przypomina naszej historii życia? Kiedy Bóg okazywał nam swoją miłość, a my wybieraliśmy swoją drogę. Szliśmy według własnego zrozumienia, własnego patrzenia na świat. W tej księdze jakiś to jest piękny obraz miłości Boga do Jego ludu. Ozeasz mówi: pomimo tego, że oddaliście się cudzołóstwu, uprawiacie nierząd z innymi bogami, Bóg was dalej kocha i mówi: wróćcie do mnie. Bóg mówi w swojej miłości, wróćcie do mnie, mój ludu. Przecież On nas stworzył z miłości. Należeliśmy do Niego. Ale przez upadek w grzech, z powodu nieposłuszeństwa, oddaliliśmy się od Niego. I nasze wysiłki, nasze uczucia, naszą miłość skierowaliśmy często w inną stronę. Aż staliśmy się niewolnikami własnych pragnień, żądz niespełnionych marzeń, ofiarami zagubienia. I wtedy On przyszedł do nas i wykupił nas. Zapłacił ogromną cenę za nas. Tak jak Ozeasz zapłacił za swoją żonę wysoką kwotę, to ten, który przyszedł po nim kilkaset lat później, zapłacił najwyższą cenę, jaką można było zapłacić. Śmierć na krzyżu. Chociaż nie zasługiwaliśmy, to byliśmy brudni od grzechu. On w swojej miłości przyszedł. To, co Jan w 3 rozdziale swojej Ewangelii pisze, albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna za nas. Na śmierć. I ta śmierć wyzwoliła nas z niewoli. Dała nam wolność. Bo On dał własne życie, by to uczynić. I nie dość tego, że wyzwala nas, ale wprowadza nas z powrotem do swojej rodziny. Stajemy się Jego dziećmi. Wprowadza nas do swojego domu. To, co mówi w 14 rozdziale Ewangelii Jana, że kiedy Filip tam pyta się, że w domu mego ojca wiele jest mieszkań. Idę, aby wam przygotować. On wprowadza nas do swojego domu. Cóż za wspaniała miłość, która toruje drogę powrotu do intymnej łączności z Bogiem. I czasami jest tak, że gdzieś idziemy swoją drogą. Kiedy wybieramy swoją osobistą drogę, Bóg przychodzi w swojej miłości i mówi: wracaj. Wracaj, córko. Wracaj, mój synu. Bo ja ciebie umiłowałem. Ja za ciebie poświęciłem swojego syna. Po to, abyś ty mógł żyć. On umarł twoją śmiercią na krzyżu. Po to, abyś ty nie musiał umierać. Abyś ty nie musiała umierać. Bo największym grzechem człowieka jest odrzucenie Bożej prawdy. Nieprzyjęcie tej Bożej miłości. Bo Gomer nie tylko złamała małżeńskie ślubowanie, ale przede wszystkim odrzuciła miłość męża. Ona odrzuciła miłość do Ozeasza i wybrała swoją profesję. Zraniła człowieka, który ją naprawdę kochał. Złamała, można powiedzieć, mu serce. I poprzez to osobiste doświadczenie Ozeasz przestał być teoretykiem. Kiedy mówił o odrzuceniu tego kochającego męża i tego kiedy przyprowadzał z powrotem Gomer do swojego domu, to w fizyczny sposób czuł miłość Boga do swojego niewiernego ludu. On wiedział, o czym mówi. To nie było tylko teoretyczne, kategoryczne, tak, macie zrobić, bo Bóg tak mówi. On mówi, ja wiem, o czym Bóg mówi. Bo ja, chociaż w małej namiastce, ale doświadczam tego, co Bóg doświadcza. I wiem przez to, że Bóg naprawdę was kocha. Jak ja kocham swoją żonę, która stała się niewierna dla mnie. Ale ja ją naprawdę kocham. Tak Bóg kocha was. Izraelu, wróć do swojego Boga. Bo naród, który Bóg umiłował, odwrócił się od Niego. Odrzucił Jego miłość. Jozeusz mówi, wróćcie do tej miłości. Możemy zapytać się, co z tej historii wynika dzisiaj dla nas. Co mogę dzisiaj, jako żyjący kilkaset lat, możemy nawet powiedzieć kilka tysięcy lat później, co Księga Ozeasza dzisiaj mówi do mnie? Myślę, że po pierwsze, kiedy czytamy tą historię, stwierdzamy, że prorok nie był ujęty w planach Gomer. Ale Gomer była ujęta w planach Ozeasza. I możemy to odnieść do swojego życia. Ty i ja, tak samo w swoim życiu, Bóg nie był ujęty w naszych planach. Ale my byliśmy ujęci w Jego planach. I dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, w tym miejscu, w jego kościele. Bo byłaś ujęta w Jego planach. Chociaż Bóg nie był ujęty w twoich planach. Myślę, że też nie wystarczy wiedzieć, że jest on pełnym mocy Panem, Stwórcą i Zbawicielem. To nie chodzi tylko o tą intelektualną wiedzę, od której tak jak w świadectwie brat mówił. Izrael doskonale wiedział, że teoretycznie, że Bóg jest pełen mocy, bo wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Prowadził ich w cudowny sposób. Ochraniał ich. Ocalał w wielu sytuacjach. Żywił, karmił. Czytamy, że przez te 40 lat wędrówki ani buty się nie zużyły, ani ubranie się ich nie zużyło. A pomimo wszystko odrzucili miłość tego Boga. Czyli to nie chodzi o wiedzę, że Bóg jest wielki i wspaniały. To trzeba pokochać Boga, to trzeba odpowiedzieć na Jego miłość i przyjść do Niego. I znaleźć się w tej intymnej relacji, takiej podobnej jak w małżeństwie, kiedy dwoje małżonków żyje w tej intymnej relacji. To trzeba znaleźć się w tej relacji z naszym Bogiem. Izajasz tą miłość Boga doskonale podsumowuje w 11 rozdziale swojej księgi. I czytamy tutaj tak. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. I z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do ziemi egipskiej i Asur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich warowniach, bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie. A chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Jakże mógłbym cię porzucić Efraimie, zaniechać ciebie Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony, mówi Bóg. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy. To już mowa o ludzie. A gdy zaryczy, dzieci z rzeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z rzeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej. I pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Bóg mówi, wróć do mnie. Wróć do mojej miłości. Moja miłość do ciebie się nie zmieniła. Wróć do mnie. Wstańmy. Teraz jest okazja, aby zawołać do Boga. Zanurzyć się w Jego miłości. Tej pełnej takiej pełnej wielkiej miłości, która otacza nas z przodu, z tyłu, z góry, z dołu. Wejdźmy w głębi Jego miłości. Jeśli porusza Boża miłość twoje serce, zawołaj do Niego. Odświeć, jeśli gdzieś przez bieg tego życia, przez to, co dzieje się, to jak szybko żyjemy, gdzieś może ta miłość została przykryta i dzisiaj mówisz, może tak nie do końca już czuję, że Bóg mnie kocha. Przyjdź, odświeć się w Jego miłości. Poczuj na nowo tą świeżość Jego miłości do ciebie. Miłości, która się nie zmieniła. Która zaczęła się przy stworzeniu świata. Która objawiła się bardzo mocno w Jego Synu na krzyżu Golgoty, kiedy poświęcił swojego Syna. Z miłością uczynił to. Otwierajmy nasze serca i wołajmy do Niego.